Co to za bunt w tej Brazylii, o którym słyszycie w Faktach i na antenie RMF24? Spiskowcy, którzy promowali niszczenie własności publicznej w Brazylii, zostaną zidentyfikowani i ukarani. Tak oświadczył minionej nocy prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva, informując jednocześnie na Facebooku, że udał się do Pałacu Prezydenckiego i do budynku Sądu Najwyższego, potem jak zwolennicy byłego prezydenta, Jaira Bolsonaro, wdarli się do budynków rządowych w stolicy kraju Brazylii po południu wczoraj. Jutro wracamy do pracy w Pałacu Prezydenckim. Zawsze demokracja. Tak zakończył swój wpis Lula, a z nami na linii teraz w Radiu RMF 24 Lech Miodek. Witam serdecznie, panie Lechu.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nam również. Były dyplomata pracujący w Ameryce Łacińskiej, wykładowca Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę pana, jak obecnie wygląda sytuacja z punktu widzenia tego, co się tam wydarzyło?
Wydaje się, że wszystko zostało uspokojone. Mówię, wydaje się, jako że prawdopodobnie to jeszcze potrwa, ponieważ te siły wokół Bolsonaro i samego Bolsonaro są rzeczywiście stosunkowo mocne. Bo w tych wyborach, które się odbyły w ubiegłym roku, Bolsonaro uzyskał przecież ponad 49% głosów. Co prawda była to druga faza, druga tura. Wygrał nieznaczną ilością głosów Lula. Także ta polaryzacja...
Czyli łeb w łeb, prawda? No i łeb, już tak, w zeszłym roku już mowa była o tym, że może dojść do tego typu zamieszek. Czy można się było tego spodziewać, co się stało? Czy że dojdzie do tak szokujących scen w stolicy?
Tak, prawdopodobnie, mówię, na podstawie tego, co było przygotowywane przez te siły prawicowe, a przede wszystkim przez ultraprawicowe, można byłoby się spodziewać jakichś tam wystąpień kontra. Ale nie można było się spodziewać czegoś podobnego w rodzaju tych wydarzeń, które mają, czy też miały miejsce w niedzielę przecież, dopiero co.
Czyli pan jako były dyplomata jest zaszokowany przebiegiem tej sytuacji, tak?
Jestem zaszokowany, ponieważ sam osobiście spędziłem w Brazylii 9 lat, także kawał czasu i byłem w stanie już poznać przecież charakter tego Brazylijczyka, emocje, którymi on się kieruje, to co jest dla niego najważniejsze. Chociaż jest źle, rzeczywiście nierówności są nieprawdopodobne. Są kłopoty życiowe i to olbrzymie kłopoty życiowe.
Jest bieda, ale... są fawele, ale jest przecież karnawał, prawda?
Ale jest karnawał i w czasie karnawału nie wolno organizować czegokolwiek, co byłoby wymierzone we władze publiczne. Żadnego zamachu stanu wojskowego czy też cywilnego. Wszystko to nie było nigdy w historii Brazylii brane po prostu pod uwagę.
No właśnie, w Europie mamy taką tradycję tak. Treuga Dei, pokoju Bożego, prawda? No,
tak, tak.
No i tutaj też taki karnawałowy pokój Boży miał nastąpić, ale nie nastąpił.
Miał nastąpić, ale niestety nie nastąpił. No i tutaj jest ten problem. Problem związany jest z tym, że te siły prawicowe, one cały czas się wzmacniały w czasie rządów Bolsonaro. Tutaj chodzi oczywiście o kapitały, które starają się po prostu dbać o swoje interesy w sposób nadzwyczajny, powiedziałbym. No tutaj chodzi o tą nadwyżkę kapitałową, która nie powinna mieć miejsca. Można nawet byłoby porównywać to do sytuacji niektórych instytucji.
No pan tak już z perspektywy dużej na to spogląda, prawda? Jako na walkę kapitałów, tak? Różnych.
Tak, kapitałów.
Jakie interesy tam mogą ze sobą wchodzić w taki konflikt?
Tam były interesy dotyczące 3B, tak to się nazywało. Bo Bolsonaro, zresztą on sam był, można byłoby powiedzieć, że to 4B. Mm-hmm. Bolsonaro kierował się przede wszystkim w swoich działaniach, mówił Biblią, to co jest ważne, na to Biblią protestancką. Przepraszam bardzo. Następnie dbać o interesy hodowców bydła, czyli
drugie B.
Drugie B. I trzecie B, które występowało w jego rządzie i mocno się akcentowało, to dostęp ludności do broni, czyli to bala, pocisk.
No a tak teraz mamy kolejne B, czyli Brazylia, prawda, stolica kraju, ogarnięta zamieszkami.
I teraz właśnie, i to wszystko do tego doprowadziło, że Z chwilą, kiedy stwierdzono, że ten dostęp do Amazonii, do wycinki niekontrolowanej Amazonii będzie utrudniony, no to trzeba przecież wystąpić, bo tam przeciwko temu rządowi, bo tam przecież są te interesy. Nie baczy się na to absolutnie, że cierpi klimat, że społeczność międzynarodowa jest bardzo krytycznie, mówię, krytycznie ustosunkowana do tej deforestacji do Amazonii. Jednakże liczy się przede wszystkim ten kapitał, który można sobie zbić.
Czyli kolejne B, czyli biznes przede wszystkim. Tak?
Czyli biznes przede wszystkim tutaj. Tak.
No właśnie, chodzi proszę pana, panie Lechu, pan powiedział, tak. że to takie niespodziewane jest, co się teraz wydarzyło w Brazylii. Aha. A ja tutaj czytam na Reuterze, że okupacja była planowana co najmniej od 2 tygodni za pośrednictwem platform społecznościowych, czyli ten i Telegram, i Twitter, no grzmiały, że jednak dojdzie do takiej zawieruchy, a siły bezpieczeństwa nie podjęły żadnego ruchu, aby zapobiec atakowi. Przypadek?
Tak. Ale dotyczyło to Brazylii, stolicy, czyli dystryktu federalnego. A w przypadku Brazylii, dystryktu federalnego, władza pozostawała w rękach tych, którzy popierali do tej pory Bolsonaro.
No właśnie, jaką rolę w tym wszystkim mógł odegrać ten zawieszony gubernator stanu federalnego?
Jaką rolę? Mhm. On współpracował z szefem bezpieczeństwa dystryktu federalnego. Chodziłoby o to, żeby nie przeszkadzać po prostu tym ludziom, którzy się koncentrowali w obozowisku, przecież przy koszarach, tak, na prowadzenie, powiedziałbym, do działalności promocyjnej, zbierania zwolenników tego planowanego ataku.
Dobrze także rozumiem? Czyli widzi pan tutaj jakąś taką niewidzialną rękę służb specjalnych?
Ależ tak, nie tyle służb specjalnych, ile policji jako takiej. Mhm. Policji jako takiej, policji miejscowej, tego dystryktu federalnego. No i z chwilą, kiedy zostali oni obaj zresztą usunięci i do akcji na podstawie dekretu prezydenta Luli mogła wkroczyć policja federalna, sytuacja uległa uspokojeniu. Mówię w pewnym sensie uspokojeniu, bo szereg osób zostało zatrzymanych. Mówi się, że około 260 osób zatrzymanych i oni są oskarżeni o to za próbę obalenia władz legalnie wybranych, a za to w Brazylii grożą kary rzędu od 4 do 12 lat.
Tak, ja poruszyłem sprawę tego zawieszonego gubernatora stanu federalnego, ale to jest ten poziom lokalny. A jak pan sądzi, czy ta akcja mogła być sterowana przez samego Bolsonaro?
Sam Bolsonaro oczywiście mówi, że on jest
odżegnuje się.
Za demokracją. On jest za demokracją tak samo jak i Lula. Ale tym niemniej w swoich tweetach, bo przecież był mistrzem, jeśli chodzi o posługiwanie się tymi sieciami społecznościowymi, wręcz nawoływał do takiej próby zamachu, niedopuszczenia do tego, ażeby Lula objął swoje stanowisko prezydenckie. Zresztą sam zamanifestował swoim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, konkretnie rzecz biorąc, 30 grudnia przebywa w Stanach Zjednoczonych, prawda, na Orlando. Tam ma się dobrze, oczywiście jest bliziutko samego Trumpa, bo on tam przecież
o
działa.
O to chodzi. No ja mam takie déjà vu, pewnie nie tylko ja, prawda, bo podobna sytuacja była w Stanach Zjednoczonych. No Trump się też odżegnywał od tego buntu słynnego, pamięta pan?
Tak.
Z rogatym facetem.
Tak. Także to było tak w styczniu 2021 roku. Także się to wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj przecież nie można przekreślać absolutnie jakichkolwiek rozmów, które mogły się odbyć pomiędzy zwolennikami, prawda, Trumpa czy też samego Trumpa. No, trudno mi jest powiedzieć oczywiście, ale byłymi urzędnikami Trumpa, a samym Bolsonaro.
Widzi pan takie łączniki, prawda? Jakieś
tak,
tajemnicze.
Takie łączniki oczywiście występują, bo przecież Bolsonaro miał po Trumpie przejąć schedę przywództwa skrajnej prawicy na całym świecie. Tak to zostało.
Panie Lechu, ja mam przed oczyma takie symboliczne sceny z tamtego buntu amerykańskiego. No i tutaj też mamy taką analogię, bo też są takie, no, można powiedzieć, symboliczne momenty. Skradziono między innymi oryginalną konstytucję kraju z 1988 roku.
Tak.
Co to za symbol może być? To jest znaczące, czy to jest przypadek?
Może dla samych Brazylijczyków to nie jest takie znaczące, tak jak dla Amerykanów akurat. Dla Amerykanów ta konstytucja jest świętością. Dla Brazylijczyków ona nie jest taką świętością, ponieważ ona im nie gwarantuje tych podstawowych praw społecznych. I oni do tej konstytucji tak podchodzą, ale tym niemniej jest ważnym aktem. Także między innymi ze względu na wagę konstytucji, wagę sądownictwa w ogóle w demokracji brazylijskiej. Jednym z pierwszych kroków Luli było zwołanie spotkania z przewodniczącym Izby Deputowanych, przewodniczącym Senatu, przewodniczącą Sądu Najwyższego po to, żeby omawiać sprawy tego niecodziennego, powiedziałbym, zamachu na demokrację, tak i ustalenia kroków, dalszych kroków działania.
No właśnie, mamy do czynienia z ogromnym krajem, warto to podkreślić. To jest ponad 200 milionów ludzi, bo mówimy na razie o takiej sytuacji wewnętrznej, prawda? No jeszcze z tym łącznikiem ze Stanami Zjednoczonymi, a tak w globalnej układance, jak pan widzi jakby wagę tego, co się tam dzieje w południowej Ameryce?
Nie przypisywałbym do tego w tej chwili, oczywiście na tym etapie, jakiegoś specjalnego znaczenia, jako że w całej Ameryce Łacińskiej ruch jest na lewo. Na lewo ludzie zdali sobie z tego sprawę, a przy czym przyczyniła się do tego między innymi ta pandemia, że jest źle, że z tymi nierównościami trzeba cokolwiek zrobić, co byłoby lepsze.
I na tej fali Lula powrócił, prawda?
Tak, tak. Ale jednocześnie zdają sobie również ci nowi przywódcy lewicowi we wszystkich tych krajach. W Meksyku, w Argentynie, w Chile, w Kolumbii zdają sobie sprawę z wagi siły po prostu prawicy. Bez tej prawicy nierówności nie można po prostu zwalczyć.
Panie Lechu, a tej lewicy, która podnosi głowę teraz, bliżej jest do Rosji czy do Waszyngtonu?
Bliżej jest do demokracji.
Czyli tak balansują między tymi potęgami,
tak?
A może do Chin?
Można byłoby tu sobie przypomnieć okres nawet i z rządów Luli, kiedy Lula był jednym z twórców oczywiście tego BRICS-u, czyli takiego układu politycznego, który miał
globalnego,
konkurować ze strefą wolnego handlu Pacyfiku, prawda, czy też z Unią Europejską. No w każdym razie zaznaczyć się na mapie może nie tyle politycznej, ile na gospodarczej świata i wtedy dochodziło oczywiście do współpracy z Rosją, bo Rosja wchodziła w skład BRIC-u, dochodziło do współpracy z Chinami. No tutaj Brazylia nie może sobie, tak prawdę mówiąc, pozwolić na jakieś...
Całkowitą samodzielność, tak?
Na całkowitą samodzielność, w przypadku na przykład relacji z Chinami, kiedy Chiny są olbrzymim odbiorcą żywności brazylijskiej. Można byłoby nawet w pewnym sensie oczywiście z przesadą powiedzieć, że Brazylia żywi Chiny, bo tak to wygląda.
Tak, a co się teraz może wydarzyć w Brazylii? Tak jeszcze paroma zdaniami, jakbyśmy podsumowali takie pana przewidywania jako rasowego dyplomaty.
Moje przewidywania. Lula niewątpliwie ma ostrzeżenie, że sam nie będzie mógł robić tego, co zamierzał robić, co mówił i będzie postępował tak, powiedziałbym, ostrożnie wobec przede wszystkim tych sił prawicowych, a jednocześnie będzie starał się wytrącać argumenty z rąk skrajnej prawicy, która jest oczywiście finansowana przez kapitał miejscowy. Bo na pewno teraz ważnym zadaniem będzie stwierdzenie w Brazylii, kto nawoływał i kto finansował tą próbę zamachu stanu.
Otwarte pytania i będziemy weryfikować pana przewidywania i informacje. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Lech Miodek, były dyplomata pracujący w Ameryce Łacińskiej i wykładowca Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem RMF24. Bardzo panu dziękujemy i życzymy miłego dnia.
Dziękuję bardzo, wzajemnie dziękuję.